Hejka, witajcie!
Cześć!
Ja i Ola witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, to już nasz drugi odcinek.
Witamy w strefie komfortu.
Strefa komfortu, mam nadzieję, że poprzedni Wam się podobał i mam nadzieję, że będziecie nas regularnie odwiedzać. Czy my już ustaliłyśmy, kiedy będziemy publikować, czy raz w tygodniu, czy rzadziej, czy w sumie nie ustaliłyśmy?
Jezu, nie, to work in progress.
Dobrze. Już w poprzednim odcinku rozmawiałyśmy o tym, czym jest Twoja praca, co to jest ciało pozytywność, dlaczego to jest ważne, dlaczego musimy rozmawiać z naszymi dziećmi na ten temat, zmieniać się, o Twoich klientkach, jak to wszystko wygląda, więc jak chcecie dowiedzieć się, kim jest Ola, czym się zajmuje na co dzień i tak dalej, to odwiedźcie koniecznie poprzedni odcinek, będziecie mieć playlisty na dole, no i oczywiście możecie nas słuchać na Spotify, na Apple Podcasts. Ale dziś porozmawiamy o fajnym temacie, który się przewijał w waszych rekomendacjach, w waszych prośbach, ale też ty go zaproponowałaś, czyli niewidzialna praca. Co to jest niewidzialna praca?
Tak,
bo to no taka trochę masło maślane.
Tak, niewidzialna praca kobiet, bo ona w 75% dotyczy kobiet, to jest ta nieodpłatna praca na rzecz innych, najczęściej dzieci, osób starszych i rodziny, bez której świat by się zawalił. I to nie jest przesadzone. Raport Oxfamu mówi, że codziennie na całym świecie kobiety wykonują 12,5 miliarda godzin takiej pracy. To jest ta robota, która polega na tym, że rano wstajesz i budzisz dzieci i szykujesz im śniadanie. W międzyczasie wyciągasz mężowi koszulę, bo ma dzisiaj to ważne spotkanie. Po drodze umawiasz szczepienie dla psa. A w ogóle to pamiętasz jeszcze o tym, żeby zamówić prezent dla teściowej, bo przecież wiadomo, że jak twój mąż to zrobi, to...
To klapa.
To klapa. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Świat generalnie stoi darmową, nieodpłatną pracą kobiet. I co więcej, kobietom wmawia się, że to jest ich obowiązek.
Bo no to wynika z wychowania, że tak było zawsze.
I jak przychodzi ojciec z dzieckiem do lekarza, to nadal usłyszy o rety, a mamy nie było?
Albo, jaki dobry tata zajmuje się.
No tak, o Jezus Maria, te peany, pochwały i oklaski, bo ojciec potrafi się zająć własnym dzieckiem. I mój największy problem z nieodpłatną pracą kobiet, poza tym, że jest nieodpłatna, polega na tym, że ona jest z defaultu przypisana kobietom.
I niedoceniana często.
I jak w domu jest syf, to to jest zawsze wina kobiety w tym domu. Matki, babci, żony, kogokolwiek. Jak facet dorosły, dojrzały, w pełni sprawny, na rodzinnej wigilii ma niewyprasowaną koszulę, to komu się za to oberwie?
Żonie.
Żonie, oczywiście. A jak dziecko ma problemy w szkole, to komu się za to oberwie? Też żonie. Nie? I jak jedyne chyba za co się nie oberwie żonie, to może problemy z samochodem.
To prawda, że faceci są jednak połączeni mentalnie i tak z defaultu z samochodami, co jest w ogóle też niesprawiedliwe, bo na przykład w naszej rodzinie ja jestem to od samochodów. No właśnie, więc to jest takie trochę niesprawiedliwe.
Tak, i to jest świetny przykład, którego używa Ilona Kostecka, o tym, że w zasadzie facet to już swoją robotę zrobił, jak zmieni opony dwa razy do roku.
No właśnie. Ja w tym momencie naprawdę jestem wdzięczna za mojego męża, że on robi. I w ogóle to, że piszecie w komentarzach, że jesteście w szoku i chwalicie Darka. I to jest trochę takie, to są takie trochę szpile też do mnie, mam wrażenie, że wow, że ty robisz, to takie pochwały, że wiecie, fajnie, że on robi na działce, ale ja zawsze myślę, ale jemu to sprawia radość. Bo to jest jego pasja, robienie tych ogródków, budowanie tych... ja tego nie umniejszam, bo na przykład to, że on sam zbudował saunę, to jest dla mnie wow. W ogóle ja bym never, ja bym po prostu zamówiła pana, który by to zrobił, wiadomo. Darek to sam zrobił, jest z siebie dumny i wiecie, i się go chwali, ale w ogóle, że jemu się chce robić i często piszecie komentarze, że o, twojemu się chce, a mój to przychodzi z pracy, kładzie się na kanapie, ogląda, otwiera piwko i to jest koniec jego dnia. I to jest strasznie, strasznie przykre, że tak piszecie. Tak. Jest mi strasznie przykro. I wydaje mi się, że tu jest takie trochę brak jednak komunikacji tego, co ja potrzebuję, czym jesteśmy jako związkiem, jakie mamy role. I często mnie pytacie, jak to jest w waszym związku, jak dzielicie rolę. I ja na przykład mówię wprost, ja nie prasuję, bo nienawidzę. Dla mnie żelazko to jest w ogóle, wiecie, ja mogę parownicą przelecić, ale na pewno nie żelazkiem. Bo dla mnie to jest wyciągnięcie żelazka. Wiecie, nie mam osobnego pokoju na deskę i żelazko. W ogóle, gdybym miała, to może Nie mam. Więc to dla mnie jest nie ten. Ja nie wynoszę śmieci. Jak trzeba, to wyniosę, ale jesteśmy umówieni tak, że Darek wynosi. I jesteśmy umówieni tak, że ja wstawiam zmywarkę, ale jeżeli trzeba, to on też wstawi. I wychodzimy na zmianę z psem. Ale są rzeczy, które, tak jak powiedziałaś, tak jak umawianie lekarza, dawkowanie leków, zajmowanie się sprawami szkoły, to robię ja.
Tak.
Darek nie ma pojęcia o tych rzeczach. Tak. I nie wiem, czy nie robię tego dlatego, bo jest tak łatwiej. Bo ja już to wiem, bo więc po co mam...
A jakbyś miała wytłumaczyć...
To za długo zajmie. Tak, miałby mi swoje tabele tłumaczyć tak. w Excelu, a ja tego nie chcę wiedzieć.
Doskonale wiem, o czym mówisz, ale też myślę sobie, że trochę sobie robimy tym krzywdę. Bo potem przychodzi taki moment, że coś się dzieje i zmiata cię z planu.
Coś się wykrzaczy.
Nie? Odpukać, lądujesz.
Chorujesz na COVID-a na przykład.
Nie? Dokładnie.
Leżysz.
Jesteś, nie wiem, utknęłaś na Bali, nie ma lotów powrotnych.
Chciałabym
tygodnie.
Utknąć na Bali, uwierzcie mi. Raczej jest to w drugą stronę.
Tak, no dokładnie. Ale z jakiegoś powodu on musi przejąć to życie.
No.
No i wtedy się zaczyna stres,
no.
nie? Bo gdzie są te loginy, gdzie są te hasła, a jaki to jest lekarz, a kiedy on miał to ostatnie szczepienie? Przykład z dzisiaj. A ile nasz syn waży? Mhm. Pisze do mnie ojciec dziecka z gabinetu lekarskiego. Mówię, no wiesz, ostatnio ważył tyle i tyle, ale pewnie macie wagę w tym gabinecie, to po prostu tam postaw i będziesz wiedział. Nie? I...
Takie logiczne...
To będzie bardzo niepoprawne, co ja w tej chwili powiem. Już i czekam. Pewnie będzie z tego no, burza. Ale ja mam naprawdę wrażenie, że mężczyźni w mojej rodzinie jest im łatwiej zapytać, mamo, a widziałaś? Tudzież Ola, czy widziałaś? Mhm. Niż się rozejrzeć. Mhm. Bo jakby pierwszą reakcją jest zapytać matkę, ona będzie wiedzieć.
Tak, bo ty wszystko wiesz.
Bo ty wszystko wiesz. I teraz właśnie sobie uświadomiłam, że ja robię dokładnie tak samo, bo jak czegoś nie wiem, to dzwonię do mojej mamy.
No mamy, nie do taty.
No oczywiście. No chyba, że coś się dzieje z samochodem. To wtedy dzwonię do taty.
Ja też dzwonię do taty.
Ale kurczę, no na dłuższą metę to nam nie robi dobrze i trochę robi z tych naszych chłopców, zwłaszcza w moim przypadku z tego mojego syna, no trochę kalekę, nie?
A czy to nie wynika z tego, że my jesteśmy takie bardziej socjalnie dostosowane i jakby... Pamiętamy o tym, bo to jest takie w naszej naturze, czy to nam się wymawia, że to jest
nie,
w naszej naturze?
Nie, nam się to wymawia, no bo zobacz. Jeżeli kobiety... Te emocjonalne takie kobiety się nie nadają.
Rozedrgane.
Takie rozedrgane, nie można im powierzyć kwestii budżetów i wojny na poziomie państwa,
no.
ale na poziomie domu, to kto rozwiązuje konflikty? Kto zarządza domowym budżetem? Kto robi te zakupy i planuje te remonty? No przecież my to robimy.
Darek nie? planuje Więc... remonty, bo ja nienawidzę, ale no, to jest, wiesz, to jest tak, co innego. Tak. W ogóle Darek jest takim ewenementem, jak rozmawiam właśnie z dziewczynami, że on właśnie one podziwiają, że on robi, że jednak ci mężowie nie chcą robić. Ale może to wynika też z tego, po pierwsze z wychowania, że wychowywany był po pierwsze przez babcię w Polsce, później w Holandii przez mamę, która pracowała i on wcześniej poszedł do pracy, bo już jako 14-latek pracował. Wyobrażasz sobie 14-latka swojego pracującego, bo...
mojego dziecko... nie, ale ojciec mojego dziecka owszem,
no
był
właśnie.
Stanikiem i wiadomo. Że...
Więc tak, więc inaczej. I Darek też chodził w Holandii do pracy, wiadomo, w weekendy dorabiał, ale bardzo chciał, to nie jest to, że ktoś go zmuszał do dziecięcej pracy, tylko już był nastolatkiem, który chciał zarobić. I jakby on jest przyzwyczajony i jakby jest przyzwyczajony do tego, że nikt mu nie da i też mama go nie wyręczała. Myślę, że to jest kwestia tego, że mama go nie wyręczała, że mu nie... Wiadomo, obiad był zrobiony, ale też miał obowiązki, musiał zrobić i nawet musiał się dołożyć do jakiegoś tam budżetu, w któryś, czy tam zapłacić za szkołę.
I teraz zobacz, ponieważ twoja teściowa tak wychowała twojego męża, to ty masz teraz super męża, za którego zbierasz pochwały.
Tak.
Nie? Bo gdzieś
ale mi się wtedy obrywa, że on jest taki super, a ja jestem mniej super.
To tak?
Tak, ja o tym mówię, że jestem mniej super, bo ja pewnie leżę, bo mojej pracy nie widać. Właśnie to, co powiedziałaś, tego umawiania lekarza, tego pilnowania szczepionek, tego, kto ma urodziny i to spada na mnie. A dlaczego mi nie powiedziałaś?
Tak, i no masz rację. I jak coś się wysypie, to wtedy to jest twoja wina.
Kto robi zakupy ubraniowe dla twojego dziecka?
No oczywiście, że ja.
A co będzie, jeżeli twój facet pójdzie zrobić zakupy ubraniowe?
Świat się nie skończy.
Ale... I zadajcie sobie to samo pytanie.
Ale wiesz co? To jest bardzo dobre pytanie.
No.
Bo ja mam jakąś wizję tego, jak to powinno wyglądać. Mm-hmm. I prawda jest taka, że ta wizja trochę mi szkodzi. Bo jakbym odpuściła raz, drugi, trzeci, to albo oni by się nauczyli i to dziecko nie wyglądałoby jak z cyrku, albo ja bym się przyzwyczaiła, że moje dziecko tak wygląda i...
Z cyrku.
I pal to sześć, nie?
No.
To jest chyba duży problem, który ja mam i na pewno identyfikuje to mój partner, że ja bym bardzo chciała, żeby on robił więcej, ale żeby to robił tak, jak ja bym to zrobiła. Mm-hmm.
Tak, ja mam tą wizję mojego męża, który idzie na z córką na zakupy, bo tak z 2 razy w roku idą. Mm-hmm. I ja tego nie lubię, bo później trzeba to zwracać, a to dlatego, że oni idą na zakupy, wchodzą do Zary, w ogóle poroniony pomysł, gdzie ja mówię, po co idziesz z dzieckiem do Zary, ja rozumiem czasem kupić sweterek, ale idź do HM-u, idź do Sinsaya, idź do, jeżeli masz iść do sieciówki, idź do tańszej, bo ten dzieciak i tak to ściuła. Tak jest moje podejście. I wiem, że są osoby, które wydają kasę na ubieranie. Wiecie, każdy ma swój budżet, ale ja uważam, że nie ma sensu, kiedy te dzieci się w szkole walają i ja widzę, jak one się walają, bo odbieram ze świetlicy, więc tytułają się po prostu, wiecie, te rzeczy są brudne, a jak przychodzi już wyjście na dwór, to już w ogóle. Idą do tej Zary, gdzie bluza dziewczęca kosztuje tyle samo, co kobieca.
Tak, tak.
Rozmiar jest kupiony nie taki i wszystko jest, bo córka miała fazę na bajkę taką, więc kupują to, co jej się podoba, plus dokupują do tego buty z tym ulubionym bohaterem, gdzie ja mam już zakodowane, że chodzi w berfutach. Wydaliśmy na te buty berfuty 200 zł, więc dlaczego ma teraz nosić buty z Zary plastikowe, które mają niezginalną podeszwę i wiesz, mam wrażenie, że my mamy tu wiedzę, O zginalnej podeszwie, o szerokich palcach, o przekopanym internecie, wiesz, godzinach spędzonych w necie, które ja nie mówię, że to jest ciężka orka, bo to nie jest ciężka orka, to jest przyjemność mimo wszystko dowiadywać się o takich rzeczach, ale ja tą wiedzę posiadam, a oni pójdą do Primara i kupią buty z Hello Kitty, które się nie zginają i to mnie krew zalewa, ale tata zgarnia pochwały, bo poszedł i wyszedł z torbami i córka jest zadowolona.
Tak, tak.
Wiesz, o czym mówię? Tak, to jest takie wkurzające. Oczywiście. Ja nie chcę im odbierać miłej chwili, że spędzili razem czas, ale nie kupujcie tych ciuchów. Nie, już lepiej nie kupujcie.
Tak.
Mam takie wrażenie.
Ja mam takie przemyślenie na temat tego czasu wspólnie spędzanego z dzieckiem. Więc mój partner jest mega wkręcony w survival. I miałam 2 wyjścia. Mhm. Mogłam albo uznać, że w okresie od marca do listopada co drugi weekend go nie ma. Mhm. I ja sobie radzę sama. Albo mogłam zaakceptować to, że wkręci w to naszego syna i wtedy co drugi weekend będę sama.
Opłaca się, opłaca się.
I oni w ten sposób spędzają ten czas i oczywiście co? No wiadomo, że Martin zbiera tyle pochwał.
Najlepszym
ojcem na świecie, a już te filmiki jak 4-letni mój syn tam pod okiem tatusia rąbie drewno małą siekierką, no to w ogóle po rodzinie chodzą, Jezu, Jezu, taki wspaniały. Mhm. Z jakiegoś powodu, jak moje dziecko mniej więcej na tym samym etapie miało fazę na make-up i mój syn miał filmiki, jak się maluje przed lustrem, nie było tak.
No bo w złą stronę go popchnęłaś pewnie, według większości. Zyczą nam, słuchajcie, rury. W ogóle teraz u nas w biurze często jakieś takie są instalacje robione, więc mogą być dziwne odgłosy. Nie wiem, czy to słyszycie w ogóle. Ale tak, ale to jest cenne, co powiedziałaś. Myślę, że też inaczej się wychowuje chłopca, inaczej dziewczynkę. Ale ten tatuś, który poświęca czas dziecku, to jest w ogóle opiewane, w ogóle, że wow. Nawet jeżeli tylko siedzi i w telefonie coś oglądają czy grają. Tylko.
Tak. A jak matka siedzi na placu zabaw z nosem w telefonie, to jest Boże, co za beznadziejna.
Dlaczego nie bierzesz udziału?
Nie ganiasz i nie bawisz się w berka.
W ogóle ta ocena matek jest strasznie, strasznie surowa. Mam wrażenie, że jednak tak jakby z defaultu, z takiego jakby społecznego ustawienia, że to my mamy się tymi dziećmi zajmować. W sumie od niedawna jest tak, że tatusiowie się też zajmują. Że tatusiowie są na tacierzyńskim. To jest wszystko takie nowe. Za naszego życia, bo jednak nasze mamy się zajmowały nami, często nie pracowały lub właśnie pracowały plus etat, plus dzieci, plus dom posprzątany, plus obiad, plus porządek, a tata wracał z pracy i nie robił tego.
Tak.
Jak wyniósł śmieci, to był bohaterem.
Przypominał mi się taki serial dokumentalny albo film, dokument na temat księcia Karola, ojca 2 dzieci, który chwalił się tym, że w życiu pieluchy nie zmienił.
To jest raczej obciach.
Nie? To jest raczej obciach. To znaczy tak, on ma teraz 78 czy 80 lat, najmłodszy nie jest, ale zobacz, jaka zaszła ogromna zmiana. Myślę, że Darek w życiu zmienił parę pieluchów.
Darek zmieniał pieluchy w ogóle na wyłączność prawie, że. Jak byłam w szpitalu i przychodziła położna i tam, wiecie, ja byłam po cesarce, w ogóle miałam taki, wiecie, długi poród i w ogóle w końcu z tego naturalnego porodu zrobiłaś cesarkę i byłam wymęczona i taka, wiecie, ble i w ogóle po porodzie byłam długo ble. Z miesiąc byłam ble. To też możemy kiedyś o, porozmawiać o tym czasie, bo strasznie ciężki, o tym się bardzo mówi, o tym połogu. To przyszła, to miałam taką panią Agnieszkę położną i ona od razu mówi mi tak, słuchaj, naucz go, on to ma wszystko robić. Mhm. Naucz go, bo ty będziesz zmęczona, ty będziesz karmić, ty jeszcze się namęczysz. Naucz go, faceta swojego, widzę, że on jest skumaty, niech on to robi. Bo często panowie się boją, bo jak nie zaczną od początku, no to tak, dziecko jest małe, tak, kruszynka, tak, połamie i tak dalej, boi się wziąć i w ogóle, jak facet tego nie załapie, a jak załapie, to już jest taki dumny z siebie. Mm-hmm. I Darek strasznie szybko zapał i on właśnie był tym, który się nie bał, wiesz? Ja się bałam tak trochę na początku córkę ja podnosić, że zrobię krzywdę, czy oddycha, wiesz? No tak, wszystko było takie tak.
A
nowe.
Oni tak, jakoś...
oni tak jakoś to ogarniali, co takie teoretycznie jest babskie, ale to jest babskie tylko dlatego, że nam tak powiedziano i tak jesteśmy wychowani, że Darek to ogarniał, przewijał, nadawał tam te witaminy jakieś tam, nie pamiętam, czy jakąś witaminę D, czy jakoś inną dawało. Pilnowało się tych terminów, tam... jakichś tych karmień, wszystko się pilnowało, tych drzemek, no wszystko się pilnowało na początku. To też była w ogóle jakaś orka dziwna, jakiś taki dziwny był ten okres, jak teraz o tym myślę. I właśnie Darek to robił i to było dla, to wtedy bardzo zyskał w moich oczach. Mhm. Bardzo, bo to było takie faktyczne odciążenie, faktyczne takie dla mnie zbawienie, to podzielenie tych obowiązków faktycznie na pół.
A czyście faktycznie mieli taki moment, że siedliście i ustaliliście, dobra, to jest moja działka, a to jest twoja,
nie.
Czy to wyszło
nie.
naturalnie?
To wyszło naturalnie, to wychodzi nam na co dzień w rozmowach i jakby trochę się podzieliliśmy tak tym, co nam sprawia przyjemność, czy mniejszą przyjemność. Aha. Wiadomo, że nie wiem, robienie jakichś tam rzeczy, których nie lubisz, podsumowań jakichś, nie wiem, powiedzmy, finansowych tam, coś tam, czegoś nie lubisz, powiedzmy, to proszę go o pomoc, ale wiadomo, że muszę to zrobić, ale czy ja płacę na przykład rachunki, ale czy po części on, więc tak się dzielimy. Aha. Ale właśnie kwestie domowe mamy bardzo, bardzo, bardzo sprecyzowane i na przykład Darek wie, że nie lubię, albo go poproszę, albo on mówi, to dobra, to ja mówię, dobra, ja ci wyjmę, nie wiem, zmywarkę, ale już nie mam czasu, to mi wstaw tą zmywarkę drugą, nie? Więc się bardzo, ja na przykład robię pranie, bo ja to bardzo kocham, jest nienormalna.
Ja lubię myć okna.
O widzisz, ty lubisz myć okna, ja w ogóle nie myję, mam wrażenie, nie pamiętam kiedy ostatnio. Nie, no myję pojedyncze okna, ale nie jest to tak, że zbieram się cały dzień i wszystkie okna. Natomiast pranie mi sprawia niesamowitą frajdę. I jak Darek się bierze za pranie, to się kończy źle, bo on tam źle nastawi, wiesz. Ja mówię, nie rób w ogóle prania, umie, on robi, rozwiesi, ale też rozwiesi krzywo, nie tak jak ja. Ale wiesz, mam takie specyficzne te... I ja mówię, dobra, to ja będę robić te pranie, ty w ogóle się tym nie zajmuj, ty wynoś te śmieci i prasuj. I na przykład ja mu nie prasuję koszul, gdzie całe życie moja mama prasowała tacie koszulę do pracy. Mhm. Całe życie, od kiedy pamiętam, mój tata miał przygotowane i zawsze było, że dlaczego nie jest wyprasowana, a chce inną, a coś tam. I z każdego domu znajomych czy rodziny pamiętam, że to ta pani domu prasowała tą koszulę.
A to widzisz, u
mnie czy na niedzielę mężowi.
Mój tata jest był policjantem i wiesz, mundur musiał być wyprasowany na blachę i mój ojciec sam sobie prasował. Co więcej, jak na Wigilię muszę mieć wyprasowaną koszulę, czy wiesz, spodnie w kant, czy coś tam, to zawsze idę do ojca.
A to są takie tatowe rzeczy. Mój tata na przykład zawsze krawaty panom układa. Wiadomo, teraz się w krawatach już tak nie chodzi, no ale jak już jest jakaś rodzinna okoliczność, że trzeba mieć krawat, nie wiem, jakieś wesele, no to mój tata wszystkie wiąże i wszyscy do niego przychodzą, bo wiedzą, że on, jemu to wychodzi najlepiej. Aha. Więc myślę, że każdy ma coś takiego swojego. Chyba warto podzielić się tymi obowiązkami w ten sposób, żeby później jak najmniej było tych sytuacji tej darmowej pracy.
Tak, i ja myślę, że fajną rzeczą jest usiąść i pogadać o tym, zanim będziemy w samym środku jakiegoś wielkiego tajfunu. Ja tego nie zrobiłam, a myślę, że fajnie byłoby, zanim urodził się nasz syn, usiąść i pogadać, jak to będzie wyglądało. Bo potem się okazało już w trakcie, że mamy trochę inne oczekiwania. Mamy też inne pomysły na wychowanie. No i trzeba już było z tym dealować, no bo jakby zwrotów nie przyjmujemy. Ale myślę, że jeśli ta decyzja jest jeszcze przed wami, to przegadanie tego, jak my chcemy to dziecko wychowywać i kto będzie za co odpowiedzialny, to jest bardzo, bardzo mądre.
Tak.
I kierowanie się tym, co powiedziałaś, kto co lubi. Mhm. No ja lubię myć okna. wiadomo, jak z tym zmienianiem opon, myję je 2 razy do roku, jeśli. Ale ja to lubię, nie? Mm-hmm. Martin z kolei lubi robić pranie, oboje lubimy gotować, jakoś nam te rzeczy wychodzą, są takie rzeczy, których żaden z nas nie robi, więc albo ich nie robimy, albo komuś płacimy, żeby przyszedł i zrobił.
To też jest super. Właśnie odciążenie obowiązków pani domu najczęściej, właśnie żeby mężowie pomyśleli czasem, że może jednak potrzebujesz pomocy, może ja ci nie pomogę, bo nie wiem, nie umiem myć kuchni czy tam czegoś, ale można mu pokazać. Ale może mu nie wychodzi coś? Ale no to wtedy można kogoś poprosić o pomoc.
I też mam, to jest temat kłótni wiecznych w moim domu. Ja mam alergię na słowo pomóc mi w czymś. Mm. To jest do jasnej cholery nasz wspólny dom, ty mi w niczym nie pomagasz. Ty po prostu sprzątasz swój dom i wychowujesz swoje dziecko. Mm-hmm. I najlepszy sposób na to, żeby się ze mną pokłócić, jak jesteś moim partnerem, to w złym momencie powiedzieć, no to w czym mam ci pomóc? Bo ja wtedy... wybuch.
Masz po prostu robić.
Masz po prostu robić. I najlepiej, żebym ja ci nie musiała mówić, co ty masz robić. Bo jak ja mam ci powiedzieć, co jest do zrobienia, wytłumaczyć, jak to się robi, a potem jeszcze odpowiedzieć na 14 pytań kontrolnych, to ja już to zrobię sama.
Zrobisz to szybciej.
Aha, i jak to zrobię sama, to wtedy naprawdę będę wściekła.
Wiesz co, jeżeli jeszcze chodzi o dzieci, to chciałabym nawiązać do tego, że często jest tak, słyszę od moich koleżanek, że na przykład moje dziecko nigdy nie spędziło z tatą samo weekendu i tam nigdy nie wyjechałam, a marzy mi się wyjazd i bardzo was serdecznie namawiam, dziewczyny, żebyście wyjechały kiedyś. Z koleżankami, nie wiem, z siostrą, z mamą, z kim tam chcecie, czy same, żebyście wyjechały, żebyście zrobiły sobie ten babski, ten wypad i zostawiły to dziecko i zobaczyły, że nic się nie stanie, zobaczyły, że się nie pozabijają. Może to będzie taki weekend spędzony nie tak, jak byście sobie wyobrażały, na tyle kreatywnie, na tyle zdrowo, nie wiem, może będą tylko żreć pizzę, ale z drugiej strony świat się nie zawali.
Dokładnie.
Wiadomo, że mama wie lepiej, ale to jest też zdrowe, żeby się troszkę odciąć i spędzić ten czas samemu i żeby oni też zobaczyli, ile wy robicie.
Ile wy robicie i że oni sobie radzą i żeby ten wasz dzieciak zobaczył, że ojciec to nie jest jakaś niepełnosprawna mama. Tylko to jest...
Daje radę, daje że radę, tata nie? daje radę, że może jednak sobie może poradzi.
Tak.
Ja mam problem z tym, że jak mam zły dzień i jak już naprawdę wszystko właśnie się wali, wszystko cię wkurza, masz, nie wiem, PMS-a, cokolwiek i słyszysz 100 razy mamo.
O Jezu.
Jezus Maria, to po prostu mama tamta, albo mamo zrób mi, mamo odkręć. Ja mówię, tata jest obok.
Tak.
Tata, tata jest, tata ci przykręci, tata ci nawlecze igłę.
Tak.
Moja córka ma teraz fazę na szycie, uwaga, odkryła szycie i szyje ubrania dla swoich pluszaków. Naprawdę, nie żartuję.
Cudownie.
Sama to odkryła i powiedziała, że w przyszłości również chce szyć ludziom ubrania dla pluszaków. Klientów zbieram. Ale słuchajcie, no tak, nawlecz mi igłę, bo nie umie, w ogóle nie umie,
no tak.
Nie ma cierpliwości, nawlecz mi. I ja mówię, kurczę, idź do taty. Idź do taty, on tak samo, on jest jeszcze bardziej sprawny, wiesz, manualnie niż ja, naprawdę, idź do taty. Więc takie rzeczy, żeby to dziecko też się przyzwyczaiło, że tata umie.
Tak, i żeby też wyrosło potem na taką kobietę, która oczekuje tego od swojego partnera.
Ojejku, to jest ważne, nie? Bo to jest ten przykład z domu.
Tak, żebyśmy nie akceptowały tego, że jego rola kończy się na tym, że wraca po 8 godzinach z pracy i leży na kanapie. No bo dlaczego tak ma
być? No bo tak, bo właśnie, bo nie powinno tak być.
Nie powinno tak być.
I wychowujemy razem i sprzątamy razem i tak dalej. Tym bardziej widzę to po koleżankach, które wracają na etat, wiesz? Bo siedziały z dziećmi, wychowały dzieci. Ten moment jest trudny, bo z jednej strony bardzo chcą, przyzwyczaiły się, chcą zostać w domu, boją się nowej pracy, boją się zmiany, boją się jak to będzie, nie były, nie wiem, 5 lat, nie pracowały na etacie. No i tak dalej, prawda? Z drugiej strony bardzo chcą mieć coś dla siebie, swoje zainteresowania, iść do ludzi, trochę się wystroić, coś zmienić, bo już się zmęczyły tymi pieluchami, tymi dzieciakami. Dzieci wyrosły, poszły do szkoły, do przedszkola i tak dalej, czas iść. No ale właśnie wraca i to było... W którejś książce dla dzieci był ten przykład, chyba w Basi, że mama wróciła do pracy i tata przyszedł i mówi, ale ja sobie inaczej to wyobrażałem, dlaczego to jest nieposprzątane?
Tak.
A ona mówi, bo ja byłam w pracy, no a ty siedziałaś tak cały dzień w domu. Więc teoretycznie, jak siedzisz na online, no to przecież możesz posprzątać w tym czasie, możesz zrobić obiad, wstawić w tym czasie, możesz wstawić prania, możesz wywieźć prania, ale wiesz, no... Niby tak, ale z drugiej strony, jeżeli masz taką pracę, że siedzisz, na przykład mój tata ma taką pracę, że siedzi bite te 8 godzin prawie, że bez przerwy przed ekranem i robi i jest na callu, no to ciężko mu by było w tym czasie wstawiać prania.
Tak. I też nikt by tego od niego nie oczekiwał.
No nie, no bo jest w pracy. No bo jest Co w pracy. Z tego, że jest na online'ie?
Tak.
Z tego dnia, ale przecież nikt nie oczekuje, że będzie w tym czasie robił obiad.
Mhm, oczywiście. I wiesz, te badania, o których mówiłam na początku, one też wyliczyły, że wartość tej bezpłatnej pracy kobiet to jest między 10 a 30% PKB krajów. Mhm. 30% całego budżetu państwa.
Ale kto ma im zapłacić za to?
No właśnie.
Nie? Nikt nie zapłaci
przecież. Nikt nam za to nie zapłaci, a gdyby zatrudnić osobę, która robi to, co robi kobieta w domu, czyli sprząta, gotuje, zajmuje się dziećmi, ogarnia, jakby jest menadżerką domu, to pewnie byłyby to w tej chwili przy obecnej tam stawce godzinowej, nie wiem, pewnie z 6-7 tysięcy złotych.
Na pewno, z lekką ręką. Tak? Jeżeli miałaby być jeszcze opiekunka do dzieci, nie wiem, korepetytorka.
Korepetytorka i tak dalej, kierowca. I potem część tych par się rozwodzi i ta kobieta w sądzie słyszy, że ale przecież ty nie pracowałaś.
Ja pierdziele, to jest najgorsze. Tak, że nic nie robiłaś, leżałaś.
Nic nie robiłaś. Siedziałaś w domu. Ktokolwiek, kto był w domu z dzieckiem młodszym niż 8-latek, a może i nawet 10-latek, wie, że siedzenia to tam jest nie za wiele.
No.
Nie? I dlatego myślę sobie, że dobrze byłoby wychowywać te nasze córki w przekonaniu, że tatusiowie potrafią i...
I żeby też spędziły czas no w ogóle, żeby dzieci spędziły czas z tatą i żeby ten tata też miał ten obowiązek, te obowiązki i chyba tutaj jest jednak niezbędna szczera rozmowa i powiedzieć, że inaczej sobie to wyobrażałam po prostu, inaczej, że coś tu nie gra, coś nam i że najgorsze jest chyba takie dojście do tego momentu frustracji. Pamiętam moją mamę, która właśnie robiła tą niewidzialną pracę i krzyczała, i krzyczała, i krzyczała i mówi, bo nikt nie docenia tego, co robię, bo ja sprzątałam, a wy weszliście, nabrudziliście, nie wiem, butami, rzuciliście kurtki, nie wiem, a wiadomo, my wracając ze szkoły, nie wiem, jako dzieci, jako nastolatki, tata z pracy, nikt nie myśli o tym, kto tu w domu sprzątał.
Bo
jest posprzątane, bo jest, nie wiem, bo jest obiad, a my po prostu sobie wchodzimy jakby na gotowe. W swoim każdy świecie, każdy ma coś do opowiedzenia. Nanosi ten bajzel z dworu. Rzuca rzeczy pod siebie, nie wiem. Kurczę, to jest takie... To jest chyba jednak zadanie całej rodziny, jak teraz o tym
Oczywiście.
Myślę.
Oczywiście. Boże, przypomina mi się taka rolka, którą kiedyś widziałam, komediowa. Rozmowa młodych małżonków, nie wiem, tam rok czy dwa lat po ślubie. Ona już taka styrana, ma już totalnie dość tej roboty w domu, a on mówi, wiesz, ale ja mam dla ciebie rozwiązanie. I prowadzi ją do stołu i mówi, słuchaj, ten stół, on jest magiczny. Nieważne, co ja na nim wieczorem położę, to rano znika. Wiesz, odkładam na ten stół swoje brudne ubrania i brudne naczynia i mojego laptopa i rano wstaję i to wszystko znika. Może ty też powinnaś po prostu odkładać na ten stół.
Magiczne.
Tak, i myślę, że nam się bardzo wielu w dzieciństwie wydawało, że to ktoś w ogóle jakieś magicznie znika.
Nie zapomnę, jak mama mi kiedyś, już byłam nastolatką, nie zmyłam naczyń, miałam zmyć, i przyszła i te wszystkie mokre naczynia na biurko mi wszystko wrzuciła. To wszystko mokre i na książki mi szło. Tak wściekła, że wiesz, że tego nie robię. W ogóle nie myślałam wtedy o żadnym zmywaniu. Staram się moją córkę, słuchaj, przez zabawę tak motywować i tak trochę challenge'ować na zasadzie i chwalę ją, jak, czy możesz wyjąć naczynia. Nie każę jej wstawiać brudnych, ale na przykład wyjąć czyste. Od razu powiedziałam, mamy psa, to jest nowy obowiązek, bo u nas jest pies od 1,5 roku, więc ty odpowiadasz za to, żeby, bo zabawek jest, pewnie masz psa, więc wiesz, 500 tysięcy zabawek, gorzej niż z dzieckiem, więc mówię, ty odpowiadasz za to, żeby te zabawki zawsze były pod koniec zabawy posprzątane. Pies lubi wyciągać te takie wnętrzości, z tego też masz to wyrzucać, sprzątaj po sobie, odnoś po sobie kubki, wszystko takie, staram się ten, ale żeby to było takie... To nie jest orka, to nie jest ciężka praca, to nie jest na kolanach, wiesz, ścieranie podłogi, ale jeżeli rozleje, to ma sama to zrobić.
Tak, bo no przecież wychowujemy te dzieciaki po to, żeby potem poszły w dorosłe życie i żeby wiedziały, co się robi, jak jedziesz na studia i skończyły ci się czyste majtki. To, że robisz pranie, a nie idziesz do HM-u i kupujesz kolejny pięciopak. Bo przecież znamy te opowieści, niestety tak. Głównie o kolegach, którzy tak. Musieli sobie na studiach co rusz kupować czyste
albo
skarpetki.
O tych kolegach, co nie zmieniali pościeli, bo nigdy w życiu w domu własnym nie zmieniali pościeli, nie wiedzą jak to się robi. Nie wiedzieli, że to się pierze, nie wiedzieli, że trzeba to tam co tydzień, co dwa zmienić, więc w ogóle ta pościel była niezmieniana. No. I, albo nie pamiętali kiedy, albo jak mama przyjechała z wizytacją, no to wtedy była zmieniona.
O, oczywiście, ale wiesz co, metoda na mamę działa do teraz. Ja tak. Mam 39 lat i jak potrzebuję się zmotywować do dużego sprzątania, to dzwonię do mojej mamy i ją zapraszam.
A żeby mama pomogła, czy żebyś się zmotywowała?
Że przyjedzie mama,
fantastycznie
tak
działa.
Że ja
fantastycznie. Sprzątam. My też dzisiaj przed wyjściem właśnie do biura, też ja mówię, że dziadkowie przyjeżdżają, bo dzisiaj jest akurat tak wypada dzień dziadka, więc mówię, dziadkowie, a tak, to nie powiedziałaś, ja mówię, przecież mówiłam, no to szybko musimy ogarnąć i nadarka, w ogóle na nas wszystkie, ale nadarka bardzo działa, że ktoś przyjdzie. Mhm. No. Jak przychodzi moja przyjaciółka, my się znamy tyle lat, my się znamy dłużej niż moim mężem, my się znamy od podstawówki, od czwartej klasy, więc my się znamy, wiecie, 30 lat. No. Naprawdę jestem moją przyjaciółką, znam 30 lat. My mamy wyrąbane, czy ja idę do niej, tak, czy ona oczywiście. Ma rzucić pranie, w ogóle, że nawet może, ja, wiecie, ja nie mam oporu, żeby powiedzieć, dawaj, pomożesz mi ogarnąć, w ogóle, wiecie, wstawi nawet mi naczynia do zlewu, nie ma w ogóle oporów. Ja kiedyś miałam taką fazę, jeszcze na starym mieszkaniu, jak byłam singielką, przychodziła moja druga przyjaciółka Madzia, pozdrawiam, to ona mi zmywała naczynia, bo ja nie miałam tam zmywarki, tak. Ja strasznie nie lubię zmywać naczyń, zmywarka, jak mam zmywarkę, to ja lubię, ale nie lubię zmywać ręcznie, bardzo tego nie lubię, zawsze mnie to denerwowało, zawsze lubiłam mieć paznokcie, wiesz, i ona przychodziła, ja ci zmyję, nie przejmuj się, ona nie mogła patrzeć, że u mnie są te naczynia i my nie mamy takich oporów, ale jak przychodzi ktoś starszy, jak przychodzi babcia, jak przychodzą rodzice, przyjeżdża mama Darka z Holandii, to jednak jest, czy sąsiedzi przychodzą, jednak jest ten taki sygnał, że wypadałoby trochę ogarnąć. Aha, ale wtedy fajnie robić ten speed cleaning razem. Widziałam, że ostatnio też sprzątaliście razem.
Tak, wrzucałaś. Oczywiście. Tak,
i to faktycznie tak. Jest tak, że wszyscy robicie? Tak, młody też?
Tak, no, młody oczywiście ma przy tym najwięcej oporów. Ja tu się przyznam bez bicia, że ja mam dużo rzeczy do poprawienia w tym, jak ja wychowuję mojego syna w tej kwestii.
O, chyba każdy z nas ma.
Bo ja mam bardzo mało cierpliwości ostatnimi czasy i jak słyszę to mędzenie, to już wolę to zrobić sama.
No, wiem.
Ale wiem, że to się ostatecznie obróci przeciwko niemu, więc aktualnie pracuję nad moim wewnętrznym zen. Jak słyszę, że on nie chce, on nie może, jego paluszek boli, życie mu zrujnuje, jak mu każe odłożyć książki na miejsce. Dobry, tak. Głęboki oddech, odliczam sobie do 10.
Masz metodę na kwadrat? Masz
tak,
metodę na kwadrat?
Tak.
Wyobrażasz sobie kwadrat i oddychasz
tak,
w kwadracie.
Tak, i oddycham po kwadracie i tłumaczę. I staramy się przez to przejść. Ale jest mi dużo łatwiej, jak wszyscy razem to robimy.
No,
bo
jest
nic
inna motywacja.
Nie tak mi wpienia, jak ten moment, kiedy ja ganiam ze ścierą,
a oni siedzą. Albo telewizję oglądają.
Oj, oj.
O, nigdy
rozumiem,
w życiu.
W końcu rozumiem moją mamę.
Tak, ja to samo.
To do szewskiej pasji. Mamo, rozumiem cię.
Ja też cię, mamo, przepraszam i rozumiem, bo to było... Ja wiem, że wtedy przychodziłam ze szkoły i byłam zmęczona, bo ja byłam strasznie zmęczona po szkole. Ja pamiętam to zmęczenie. Ale z drugiej strony, co te dzieci w sobie mają? Niekończące się baterie. Wiesz co, ostatnio słyszałam teorię, że to są nowe, niezużyte iPhony, które się nie kończy baterie. A my jesteśmy te stare iPhony, te szóstki i siódemki. Słuchajcie, dziecko mi przychodzi ze szkoły i po prostu leży na podłodze. Leży, nie ma siły zdjąć kurtki i butów. Mama, jestem taka zmęczona. Ale wiecie, przybiegnie pies, przyjdzie sąsiadka, jest skakanie, wiecie, najlepiej do 22. Jest są baterie włączone. Skąd jest ta energia? Nie wiem. To jest czerpanie chyba z kosmosu. Ale no, to jest inna kwestia. Ale na pewno trzeba ich motywować i może muszą to zrobić, że mam także... Nie przez karę na pewno, bo kary absolutnie wiadomo, że nie działają. Tak. Jakieś szantażowanie, czy taki może mały szantaż, bym to nazwała. Może nie takie szantażowanie, że zakaz słodyczy tam, no nie wiem, na tydzień, czy tam nie wyjdziesz, albo kupić Xboxa, ale poczytamy książkę dopiero jak posprzątamy.
To nie jest szantaż. To
no
jest,
nie wiem. No jest...
Teraz jest pora na to,
tak.
A potem będzie...
Tak sobie to tłumaczę, trochę jest taki...
Moim zdaniem to nie jest szantaż. Moim zdaniem to jest jakby naturalna kolej rzeczy, no...
Tak, po kolei.
Nie, po kolei. Są takie rzeczy, które się robi po kolei. Najpierw, nie wiem, zdejmujesz ubrania, a potem wchodzisz do wanny, a nie na odwrót.
No tak.
Z reguły. Chyba, no że tak. Jesteś dwulatkiem, no to wtedy wiadomo.
Robisz sobie inne rzeczy.
Ale miałam jeszcze jakąś genialną myśl. I mi uciekła, więc może...
O, może sobie przypomnieć zaraz. Ja chciałabym jeszcze właśnie nawiązać do... Bo byłam na takim... nie pamiętam, czy to był masterclass, czy to było bardziej szkolenie, Julii Zmałkowej, jak była w Polsce i właśnie i to było na temat jej książki Love First, o miłości, o najlepszych relacjach, jak właśnie, żeby relacje były, wiecie, takie ekscytujące i żebyśmy się kochali, i żeby ta nie spadała, ta, wiecie, jak to z czasem stare małżeństwo się robi i tak dalej, i tak dalej. Julka o tym opowiadała na swoich przykładach i miała różne ciekawe badania też, bo Julia się zajmuje badaniami. I powiedziała taką ciekawą rzecz, że kobieta, że według badań, tylko nie przytoczę wam badań, ja powiem tylko to, co dowiedziałam się na szkoleniu, że według badań jest tak, że jeżeli kobieta siedzi w domu, nic nie robi, leży przecież w koku swoim i w dresach. No właśnie, ona siedzi w tym koku i w dresach w domu z tymi dziećmi, no bo wiadomo, że się nie wystroi w suknię, nie wystroi się w szpilki, nie będzie super laską, chyba że wychodzą, nie będzie odwalona, no bo przecież siedzi z tymi dziećmi w tych pieluchach, w tym bałaganie i tak dalej, wiecie o co chodzi, z małym bobasem w domu, z dziećmi małymi w domu. Siedzi tak chyba 2 czy 3 lata, to powoli staje się mniej atrakcyjna dla męża, przez to, że, ale ciekawe, czy to też kwestia wyglądu, że mniej dba, ale też przez to, że przestaje być ekscytująca, przez to, że zaczyna żyć jego życiem i jego pracą. Ponieważ jej praca to nie praca, więc co ona będzie opowiadać? No zmyłam, nie wiem, odkurzyłam, tu dziecku dałam. Więc to są takie rzeczy, które ją ekscytują, znaczy co ją zajmują. A ją ekscytuje praca męża. A co tam u ciebie w pracy? Co robiliście? I może opowiada o tej pracy. On był wśród ludzi, może wśród nowych ludzi. Może miał jakieś rzeczy takie nowe. Wyszedł, wyszykował się. Miał kontakt z ludźmi, czego często ta kobieta nie ma.
No właśnie. Ja bym chyba na to w ten sposób spojrzała. No. Że my zamykamy te kobiety w domu, no bo w Polsce nadal 97% osób biorących urlop rodzicielski to jest mama.
No tak.
Wymagamy od nich zajmowania się dziećmi i sprawowania nad nimi wyłącznej opieki, a potem się jeszcze do nich przypieprzamy, że nie mają własnego życia i interesują się pracą męża. No, gdybyśmy przeformułowali sobie myślenie o tym, czyim obowiązkiem są dzieci, że to nie jest obowiązek matki, tylko to jest obowiązek jednostki rodzinnej, obojga rodziców, partnerów, i nie uznawali, że mama ma wychodne, to jest jakieś wielkie święto, tak, odbywa się raz
nadal,
w roku,
bo nadal jest.
I że a w ogóle to gdzie ty teraz idziesz, to chyba by tego nie było.
Przepraszam cię, ale muszę to powiedzieć, przypomina mi się, jak tylko się z kimś spotykam i właśnie mama ma wychodne, ja jestem tą koleżanką, która się spotyka, to tata zawsze dzwoni, czy wysyła zdjęcia z dzieckiem. O zobacz, zjedliśmy.
O Jezus.
O zobacz, jesteśmy tu, o tęsknimy za mamą. Kiedy wracasz? Nie siedź za długo. Nie kojarzy wam się to? Dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekawa, jak to widzicie, bo jednak dużo nas mam ogląda. Wiele z was czy teraz rodziło, bo pisałyście na live'ach, czy siedzi z dziećmi w domu. I właśnie to siedzenie w domu mimo wszystko ma negatywną konotację, takie skojarzenie, nie?
Nasze, tak,
Że siedzi w domu, przecież siedzi, ogląda seriale, nic nie robi. Tylko, że w domu zawsze jest coś do zrobienia, kurczę. Zawsze, nawet jak sobie ten dom... Nawet jeżeli byś Marie Kondo zaprosiła, tak, ona by ci wszystko posortowała. Życie by ci, wiesz, posortowała, posprzątała. Pozbędziesz się, bo jesteś minimalistką, pozbędziesz się rzeczy. Nadal zrobi się bałagan. To wiesz, nadal życie się będzie toczyło. To nie jest takie idealne jak na Instagramie, że dziecko ma 5 drewnianych zabawek.
Tak, i odkłada je
i się
na miejsce.
Układa układankę, tak. Później zje organiczny tam musik, później przeczytamy bajkę i wszystko się tak ładnie składa w takie koszyki.
Tak, i
w ogóle nic
nie
ma. No sorry, tak domy nie wyglądają.
Co więcej, nie tak wyglądają. Nawet nie wygląda dom Marie Kondo, która ze 2 lata temu udzieliła wywiadu w New York Times, ona ma teraz 2 czy 3 dzieci. I powiedziała, że no teraz to jednak idą trochę inaczej wygląda.
Serio?
No bo wyobraź sobie, że jak są dzieci, to ciężko jest mieć wszystko popakowane do pudełek i majtki poskładane w idealne te tam trójkąty.
Wyobrażasz sobie siedzieć nad psim patrolem, nad figurkami i żegnać się z nimi?
I żegnać się.
Jak to ona mówiła?
Czy przyniosły ci radość.
Dziękuję, że przyniosłeś ci radość mi i mojemu dziecku.
A teraz dalej.
Nara, nie chcę was widzieć.
Mój decluttering a la Marie Kondo polega na tym, że oni wyjeżdżają na weekend tam.
O Jezu, muszą wyjechać.
A ja wtedy wkraczam ze 120-litrowymi torbami i po prostu wszystko tam ląduje. I wyrzucam, i wyrzucam, i wyrzucam.
Najgorsze jest to, jak musisz to posortować, bo tak, to idzie do sortowania.
A tak.
to idzie dla koleżanek, to powiedzmy,
to może opchnę,
mhm. to może do mamy, a może to do szkoły, a może dla kogoś i masz później torbę. I to nie jest tak, że posprzątasz. To nie jest tak, że jest tego, to tak samo z ciuchami, trochę szkoda tych ciuchów wyrzucać jednak. Jednak mamy taką świadomość, że to wszystko niszczymy planetę. Ja staram się na bieżąco.
To jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że to wiecie, ale nie wolno starych ubrań wrzucać do zmieszanych odpadów. Trzeba je oddawać do kontenerów tych specjalnych na ubrania albo odwozić do przodu.
Tak?
Tak.
A czemu?
Bo zmieniły się przepisy.
O, to nawet nie wiedziałam.
Te materiały tekstylne idą do recyklingu, więc nie wrzucamy ich do...
O, wow. Powiem wam, że ja bardzo rzadko wyrzucam ubrania. Wiecie, że na moich profilach pojawia się bardzo dużo ubrań, tych ciuchów ciągle nowych, ale nauczyłam się już i to naprawdę od zeszłego roku wprowadziłam tą zasadę, bo jak jeszcze byłam na starym mieszkaniu, możecie pamiętać, moją szafę, ja się ledwo tam dopinałam w tą szafę i zawsze mi pytać, jak ty to wieścisz wszystko? Ja dostawałam wtedy mnóstwo ciuchów, szczególnie z Chin wysyłali, wtedy zaczęły się te pierwsze paczki, pierwsze ciuchy i wiecie, nie wszystko nosiłam, ale wszystko wpycham, a może kiedyś założę, a może do tego schudnę, a może ta, a może to śmo. I wiecie, to się wpychało i później naprawdę nie miałam w czym chodzić. Teraz, później w nowym mieszkaniu zastosowałam metodę zima-lato, więc wynoszę jednak te swetry i w większości jakieś tam dzieninowe sukienki, takie rzeczy, wynoszę do schowka w takich dużych pudłach, a wyciągam kwieciste sukienki. To jest moja jedyna zmiana, ale na bieżąco staram się sortować te rzeczy i oddawać, więc u mnie przyjaciółki przychodzą, koleżanki, rodzina, nigdy nie wychodzą z pustą ręką. Dobrze być moją rodziną czy znajomym, bo naprawdę ja te ciuchy obdzielam. Moim problemem jest tylko but, bo nikt nie ma takiej nogi jak ja i w sensie Madzia ma, ale czasem buty na nią pasują, natomiast mam problem z butami czasami, że ten, ale powiem wam, że już wiem, żeby nie kumulować tego. Bo zbyt duża ilość rzeczy też przytłacza.
Mhm. O Jezu, tak, totalnie. Ja mam ADHD i bardzo często bywa w ADHD tak, że nadmiar wizualnych stymulantów, czyli przedmiotów i syfu, sprawia, że ja jestem wściekła. Mhm. I właśnie ostatnio doszłam do tego, planując remont w naszym mieszkaniu, że my niestety musimy bardzo ograniczyć ilość posiadanych przedmiotów, bo ja wchodzę do tego domu i od razu jestem
wściekła.
Odkurwiona.
Mhm.
No i...
Nie wchodzisz do oazy spokoju.
Nie wchodzę do oazy spokoju.
Nie bez powodu, jak wchodzimy do spa, mam nadzieję, że byliście kiedyś w spa na masażu, jak nie, to polecam. Czy z partnerem, czy samemu. To jest taki moment, kiedy wchodzicie właśnie do takiego spa, chyba, że to jest jakieś inne spa niż ja byłam, ale raz byłam w takim zatłoczonym i to faktycznie źle się w nim czułam, że było bardzo dużo elementów na ścianach, jakieś manekiny stały, bardzo tam czułam się miałam dziwny vibe, dziwną energię w tym miejscu, nie mogłam się zrelaksować, ale jak wchodzicie do spa, to tam jest mało rzeczy, tam jest ten stół, tam sobie gra ta muzyczka, może coś tam plumka, dostajecie sobie herbatkę, szlafroczek i tych rzeczy jest mało, nie ma kolorów, nie ma takiego nadmiaru i często jak ktoś u nas jest w domu, mówi, o, macie tak mało rzeczy, my w salonie mamy mało rzeczy, ale w ogóle rzeczy mamy dużo i my mamy je popakowane, mamy je posortowane, ogólnie wiecie, rodzajów ozdób choinkowych to Darek ma na 8 choinek chyba, wiecie, samych choinek mamy z 4, wiecie, on jest świrem świątecznym, więc tych rzeczy jest za dużo i trochę nas przytłaczają, ale na szczęście na nie nie patrzymy i ważne jest, żeby te rzeczy z naszego wzroku jednak zabierać. Ja mam problem z moim pokojem do nagrywania, z moim biurem, gdzie jest za dużo tych rzeczy, gdzie są zawsze paczki.
No tak.
Wiesz, jak jest z paczkami, te kosmetyki, wiesz, czekają na nagranie, a się zastanawia, a dobry dzień, a niedobry dzień, a deszcz pada, a zaś, wiesz, wszystko się składa. I tak trochę, ale lubię go zamknąć, lubię zamknąć ten pokój, nie patrzeć na to.
Tak. I mieć ten święty spokój. Ale wiesz co, totalnie wracając do tego tematu pracy kobiet i ojców, gadałyśmy o tym, że ci ojcowie na początku to może nie do końca wiedzą, co z tym dzieckiem robić i tak dalej, i tak dalej. Myślę sobie, że te z was, które są świeżo upieczonymi mamami dziecka numer jeden, to macie teraz najlepszą okazję, żeby zbudować równy podział. Bo jeżeli oboje nie macie dzieci z poprzednich związków, to startujecie z tego samego poziomu.
Tak.
Oboje się uczycie i to jest ten moment, kiedy możecie sobie podzielić te obowiązki i nie będzie tego problemu za parę lat czy za parę miesięcy, że ty chcesz gdzieś wyjść i rety.
Trzeba to wpisać do kalendarza i zorganizować.
I zrobić mu szkolenie z obsługi dziecka. Bo no, ten moment, kiedy ten mały człowiek przychodzi na świat, jest najlepszym, żeby się zacząć uczyć bycia rodzicem. I potem nie będzie tego problemu, że ojciec nie wie, ale też ojcowie z naszego pokolenia, czyli milenialsi i młodsi, No robią najwięcej ze wszystkich mężczyzn.
Tak, oni już wiedzą.
I oni chcą. Nie? Coraz więcej.
Bo to nie jest tak, że faceci ich nie chcą. Że oni są wszyscy leniwi.
Tak, oni chcą wychowywać swoje dzieci. Oni chcą uczestniczyć w ich życiu i chcą pewnie, żeby uznać, że potrafią.
Tak.
A jeżeli my wychodzimy z założenia, że zostaw, zepsujesz,
no to nie
oni,
rusz.
Tak, to oni przestaną podejmować inicjatywę.
Tak, że w którymś momencie, dobra, no i tak ona zrobi, ona wie lepiej, nie chce słuchać gadania, bo wiadomo, że najgorsze jest takie bla, 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 które my często uskuteczniamy jako kobiety też.
Tak, ja to robię, ja też to robię, ja też
tak gderam i to gderanie, Darek mówi, że najgorsze jest gderanie, ja z kolei mówię mu, że najgorsze jest użalanie się, że ja nie doceniam, że coś zrobił i właśnie, że dużo ludzi go chwali, ale mi się wydaje, że ja dużo doceniam, ale ja też nie jestem taką osobą, żeby tak wiecie, ja nie jestem chwalona tak często i też nie chwalę, no może dziecko najbardziej jest chwalone, wiadomo, że coś osiągnęło. Może warto mówić te komplementy i chwalić, że wiecie, żeby uzyskać je w drugą stronę, nie?
Wspaniale mi się z tobą rozmawia, jesteś cudowną podcasterką.
O, widzicie, jako jestem cudowną podcasterką, dziękuję. Widzicie, w ogóle fajny mamy vibe, naprawdę mamy fajny, naturalny vibe i o to chodziło. Więc mam nadzieję, że wy też się czujecie z nami. Strefę komfortu.
Tak, mam nadzieję, że jest wam komfortowo. Trochę popłynęłyśmy dzisiaj z tą rozmową, ale gadamy, chyba tak będzie.
Chyba tak będzie, że będziemy te tematy rzucać. Więc widzicie, jak pytaliście w kwestii car vlogów, trochę się przenosimy tutaj do studia. Zobaczymy, jak to będzie z kwestią, nie wiem, jakichś ewentualnych gości. Może być też, że któraś z nas zachoruje, nie wiem, nie będzie w zobaczymy, jak to będzie.
A jeśli jest ktoś, z kim powinnyśmy porozmawiać i zrobić tu trójstronne spotkanie, to też dawajcie znać.
Dawajcie znać, bo może to będzie też ciekawe, żeby kogoś przesłuchać. Ale myślę, że na razie tych tematów jest dużo. Pojawiały się tematy właśnie o macierzyństwie, o tacierzyństwie, o w ogóle wszelkie jakieś medyczno-urodowe również, dotyczące kobiet, jakiś celulit, takie rzeczy. Sport, dieta, tematów jest mnóstwo, więc mówcie, o czym chcecie posłuchać. Ja jestem bardzo ciekawa w ogóle, jakie wy macie zdanie, bo te komentarze, jak tylko poruszamy, bo na live zawsze się pojawiają takie na gorąco tematy,
tak.
Zawsze się pojawiają właśnie jakieś takie właśnie gorące, takie wiesz, smaczki i dziewczyny często wtedy czują, że muszą się komuś wygadać, może w życiu takim, wiesz, codziennym nie są, nie mają komu, więc przychodzą do internetu, do osób, które wiedzą, że mają bezpieczne miejsce, tak. Są na tyle anonimowe, że nikt im, wiesz, nie będzie wytykał palcami, o to ty mówiłaś, wpisałaś w komentarzach u stylizacji, że nie wiem, że jesteś niezadowolona z męża, bo coś tam. I czują, że taką właśnie, nie wiem do czego dążę, ale że generalnie wiesz, że czują taki moment, że mogą to powiedzieć komuś.
Tak, że to jest wasza komfortowa przestrzeń.
No, więc to jest ważne, żeby mieć. I jeszcze w kwestii tego wychodzenia tatusiów, teraz mi się przypomniało, jak Darek jest sam z córą i jak na początku nie wiedział, co robić, wiecie, jest weekend, nie ma tej szkoły, nie ma tej rutyny, jak jest szkoła, no to wiecie, jest łatwiej, no bo ja idę do pracy, ty idziesz do szkoły, odbieram cię i wtedy mamy ten tam 4 czy tam 5 godzin razem i do kąpieli. Ale jak jest weekend, no to trzeba dziecku czas zorganizować, tak. Bo można się cały dzień walać w piżamie i oglądać bajki i nie wiem, grać w coś, ale no fajnie byłoby gdzieś jednak wyjść, jak nie ma pogody. Więc zauważyłam, że co na przykład Darek robi, umawia się z innymi tatusiami, którzy mają małe dzieci, idą na jakąś salę zabaw, idą na jakieś, nie wiem, światełka, plac zabaw, cokolwiek, wiesz, jest teraz na topie.
Tak.
Oczywiście Instagram w tym teraz pomaga, bo przecież polecają miejsca, mnóstwo osób poleca.
Tak, o Jezu, jakie to jest.
I oni sobie wtedy jadą i oni sobie tam spędzają czas i wiecie, i sobie w stanie są pogadać i ponarzekać pewnie i tak dalej, ale i to jest też dla nich bardzo ważny czas. I ja wtedy słyszę, że mamo, taki super dzień spędziliśmy.
No.
To jest mega po prostu. I tak jak ty mówisz, że oni idą do lasu i robią takie rzeczy, tak. To też jest super. W ogóle też jest taka kwestia, o tym ostatnio z koleżanką gadałam, że dziecko nie musi w ogóle jechać na Bali, czy nie wiem, na Malediwy, czy w ogóle nigdzie nie musi jechać.
Nie musi.
Może iść na podwórko i bawić się tak, i mówić, Jezu, to był najlepszy dzień w życiu moim.
Tak.
To jest niesamowite, nie? Ale jak przypominam sobie swoje dzieciństwo, to też tak było, że mogłaś jechać do babci i się bawić super, niż ciągnąć się gdzieś tam przez pół Polski, gdzieś tam, gdzie wcale się tak super nie bawiłaś.
Tak,
nie?
Oczywiście, bo chyba ostatecznie chodzi tylko o uwagę ze strony rodzica.
Tak, i Często słyszymy od córki, super się spędza z wami czas. Fajnie było na działce, bo spędziliśmy czas razem. I właśnie swobodę zabawy, nie? Że może robić.
Że my tam nie siedzimy nad tym dzieckiem i nie.
A teraz kreatywnie poukładamy obrazki.
O Boże, nie przewróć się, tam uważa i nie biegaj, bo się zmęczysz.
Ale to jest fajne, jak to się zmieniło, bo jak ten projekt dziecko się pojawił u nas w tym samym czasie, to pewnie też miałaś tą obsesję, że o Boże, Boże, a tutaj tak. Czy miałaś luz? Bo ja na przykład luzu nie miałam.
Miałam swoje takie obszary, gdzie byłam strasznie zestresowana.
Ja tak samo, tak. To też możemy pogadać o tym. Tak. Ja miałam takie, że aż u psychologa o tym rozmawiałam, bo nie potrafiłam sobie poradzić z tą taką może taką obsesją perfekcjonizmu, że może i taką obawą, że coś spieprzę.
Aha.
Że coś zepsuję przez to, że wiesz, że źle coś tam, że to dziecko powinno tak, wiesz, tak zaopiekowane, tak na maksa.
Tak bliskości, tak odpowiadając na każdą potrzebę tak, i w ogóle. Tak.
Trochę przez Instagram, powiem ci szczerze, muszę
wiedzieć. No, oczywiście. Ja musiałam, w pierwszym roku życia mojego dziecka wyciszyłam większość obserwowanych macierzyńskich kont, bo to mi nie robiło dobrze.
No nie.
Ja niestety też rodziłam w tym samym czasie, co Ania Lewandowska.
O Jezu, to ja rodziłam wtedy, kiedy Natalia Siwiec, dosłownie kilka dni po. I tak miałam straszną obawę, że, bo wtedy jeszcze byśmy tak w takim piku popularności, że ktoś tam mnie w szpitalu nie wiem, rozpozna, nie wiem, zaczepi, ale na szczęście wszyscy się skupili na Natalii Siwiec, nie na mnie. I to było śmieszne, Natalia Siwiec urodziła dziecko, tam pokazała od razu, my nie pokazujemy dziecka, ale jej dziecko było takie owłosione, wiesz, miał takie ciemne włosy, a nasze takie łysiutki się z takim jednym blond włoskiem dosłownie urodziło. I tak śmieszne te dzieci nasze były. Piękne czasy. Możemy kiedyś pogadać o macierzyństwie, o porodzie, o wspomnieniach, bo to też jest temat bardzo, bardzo taki cały czas na czasie, no bo nasi obserwatorzy, wiadomo, no to jest naturalna kolej rzeczy. Myślę, że dzisiejszy podcast jednak był skierowany do osób, które mają dzieci, ale może osoby, które są singlami i po prostu żyją z mężem i po prostu mąż zajmuje się zarabianiem na dom, a żona siedzi w domu i nic nie robi, jak to się kolokwialnie mówi. Może wy też coś powiecie na ten temat, co o tym sądzicie, bo również znam takie osoby, nawet jednej z moich kumpeli sprawa skończyła się w sądzie i mąż powiedział, nic nie robiłaś, a sam powiedział jej, nie pracuj, zajmij się domem, a ja zajmę się naszymi finansami.
Tak, a później ona w sądzie, potem została z niczym.
A ona została z niczym, dosłownie z niczym. Także to ile ludzi, tyle historii.
Tak, zabezpieczajcie się, dziewczyny, na każdą ewentualność.
No, także mam nadzieję, że wam się podobało, że miło spędziliście czas.
Dzięki.
Rzucajcie nam tematy i widzimy się w kolejnym.
Do zobaczenia.